Przeczytaliśmy fragment z Ewangelii Łukasza, 9 rozdziału, ale chciałem się skupić tylko na dwóch wersetach dzisiaj, 21 i 22. Pan Jezus powiedział swoim uczniom, czy też zapytał swoich uczniów, kim On jest, kim On dla nich jest, za kogo Go oni uważają. I uczniowie dali właściwą odpowiedź. Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym. I padają zaskakujące słowa po tym wydarzeniu. A On zgromił ich i zakazał im mówić o tym komukolwiek, powiadając, Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów i uczonych w Piśmie i musi być zabity, a dnia trzeciego wskrzeszony. Więc Jezus zabrania swoim uczniom, aby o tym komukolwiek mówili, by dzielili się z innymi ludźmi tą dobrą nowiną o przyjściu Mesjasza. I tutaj pojawia się pytanie, dlaczego Jezus zabrania swoim uczniom mówić komukolwiek o tym, że On jest tym Chrystusem, tym Mesjaszem, na którego oni, że Żydzi tak bardzo czy tak długo oczekiwali. I werset 22 jest tutaj kluczowy, by odpowiedzieć na to pytanie, żeby zrozumieć, dlaczego Jezus nakazał swoim uczniom nie mówić o Nim nikomu. Syn Człowieczy musi wiele cierpieć i musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów i uczonych w Piśmie i musi być zabity, a dnia trzeciego wskrzeszony. Jezus mówi o konieczności pewnych wydarzeń w Jego życiu. Jezus musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez Sanhedryn, czyli przez przywódców żydowskich. Przez przywódców religijnych, zarówno przez saduceuszy, jak i faryzeuszy. I to odrzucenie będzie polegało na tym, że zostanie zabity, ale trzeciego dnia zostanie wskrzeszony z martwych. My dzisiaj wiemy, że na czym to zabicie polegało, na ukrzyżowaniu Jezusa. I tutaj chciałbyśmy, żeby przyjrzeli się, jaka była reakcja uczniów na to, co Jezus powiedział. Odnośnie tego, co go czeka, odnośnie tego, co musi się wydarzyć. W Ewangelii Łukasza nie mamy tutaj powiedziane, jaka była reakcja, ale w Ewangelii Mateusza jest powiedziane, czy jest napisane w 16 rozdziale, 22 wersecie. Może otwórzmy i przeczytajmy. Mateusza, 16 rozdział, 22 werset. Mateusz mówi o tym samym wydarzeniu. Mateusz mówi o tym samym wydarzeniu, o którym mówi Łukasz, czyli Jezus zadaje pytanie, za kogo wy mnie uważacie? I Piotr daje odpowiedź, ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. I później Jezus mówi tam o kluczach do królestwa i tak dalej. I potem mówi też o tym, że właśnie ma zostać wydany, czy też ma zostać, musi wiele cierpieć, musi być odrzucony, zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. I to się Piotrowi nie spodobało. Oj, bardzo mu się nie spodobało. I ten Piotr wziął Jezusa na bok, tak, 16:22, a Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc, miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Więc wyobraźmy sobie taką sytuację. Na przykład wróćmy do czasów naszej młodości. Jesteśmy w szkole podstawowej czy w szkole średniej i jest nauczyciel w klasie, i który wykłada jakąś tam, naucza jakąś rzecz i nagle my wstajemy z ławki, bierzemy tego nauczyciela na stronę i go upominamy. Panie psorze, to nie tak. Niech pan takich rzeczy nie mówi. No trudno sobie wyobrazić takie rzeczy, ale Piotr właśnie to robi. Uczeń zaczyna pouczać swojego nauczyciela, swojego mistrza, który jest Chrystusem, Bożym Synem, który wie, co mówi. Dlaczego go upomina? Ponieważ Piotr ma inne wyobrażenie tego, co się musi wydarzyć, niż to, że Jezus musi być odrzucony, musi wiele cierpieć, musi zostać zabity i trzeciego dnia zmartwychwstać. Piotr ma inną koncepcję odkupienia. Piotr ma koncepcję odkupienia typową dla ówczesnych Żydów. Była to koncepcja, która mówiła, że przyjdzie potomek Dawida i który wybawi Izraela spod panowania Rzymu, ponieważ oni, Żydzi, byli częścią Cesarstwa Rzymskiego. Byli tym narodem okupowanym, który jest dręczony różnymi podatkami. Życie jest ciężkie, więc oni oczekiwali, że przyjdzie ten potomek i odbuduje Królestwo Dawidowe, zasiądzie na tronie Dawida i będzie to Królestwo Boże, które będzie Królestwem Wiecznym. Wszyscy wrogowie Izraela będą zmieceni. Więc kiedy Jezus mówi, że on będzie wydany, że będzie odrzucony przez przywództwo religijne, przez przywódców Żydów, że będzie wydany na śmierć, to w ogóle się nie mieści w głowie. Piotr nie przyjmuje takiej koncepcji, ponieważ on ma swoją własną. Jezus ma jakieś pesymistyczne podejście do swojej osoby, a nie powinien mieć, ponieważ Bóg jest z nim, prawda? Bóg błogosławi go, więc wszystko, co Jezus zamierzy, powinno się wydarzyć. Ale Jezus zapowiadał jeszcze swoją śmierć dwa razy w Ewangelii Łukasza. Mamy to w Łukasza 9,44, czyli jeszcze w tym samym rozdziale. Łukasza 9,44 jest napisane: nakłońcie uszu swoich do tych słów. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzkiej. I 45 werset mówi nam, jaka jest reakcja uczniów. Lecz oni nie zrozumieli tego słowa i było ono zakryte przed nimi, także nie pojęli go, a bali się go pytać o znaczenie tego słowa. I 18 rozdział Ewangelii Łukasza, werset 31 i 32. A wziąwszy z sobą 12, rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, i zelżą, i opluwają, a ubiczowawszy zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi i nie wiedzieli, co mówiono. Po śmierci więc widać, że jest jakaś blokada. Oni nie są w stanie tego przyjąć do wiadomości. Nie są w stanie tego zrozumieć, że Jezus musi umrzeć. Że Jezus musi być wydany, że Jezus musi być zabity i wskrzeszony trzeciego dnia. Jakby jakaś mentalna blokada była w ich głowach. On jest zakryte przed nimi. I dalej po śmierci Jezusa widzimy, że uczniowie są zasmuceni. Nie za bardzo mieści się w głowie, to nie rozumieją, dlaczego tak wielki prorok w działaniu i w mowie przed Bogiem i całym ludem został wydany na śmierć przez ukrzyżowanie i to przez ich własnych przywódców. W Łukasza 24:21 jest powiedziane, czego oni oczekiwali. Może też przeczytajmy. 24:21. Są zaskoczeni w taki negatywny sposób, ponieważ oni oczekiwali czegoś innego. Werset 21 mówi: a myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. A tu Bach umarł. A tu Bach jest w grobie. No wszystko nie tak. Cała koncepcja się rypła. Ale jest to pokazuje, że to myślenie, które miał Piotr, ta koncepcja odkupienia Izraela w granicach państwa Izrael, czy też w granicach jakichś fizycznych, to była koncepcja, która była obecna w umysłach wszystkich Żydów. Więc widać tutaj to samo. Myśmy oczekiwali, myśmy się spodziewali, że Jezus odkupi Izraela. Myśleli, że Mesjasz wybawi Izraela spod panowania Rzymu i Królestwo Dawidowe zostanie odtworzone i będzie to Królestwo Wieczne. I po zmartwychwstaniu możemy też widzieć, jak Jezus gani swoich uczniów i pokazuje im, co Stary Testament mówi o Nim, o Jezusie. Otwiera ich umysły, aby mogli zrozumieć Pisma, aby zrozumieli dzieło odkupienia, aby zrozumieli krzyż generalnie. I dopiero wtedy, kiedy właściwie już rozumieją, kim jest Jezus i czego dokonał, Jezus mówi co? Idźcie na cały świat i mówcie wszelkiemu stworzeniu, czy głoście dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu. Dopiero wtedy uczniowie mogą iść i głosić. To jakby Jezus powiedział: teraz jest właściwy czas, teraz macie właściwe zrozumienie i teraz możecie iść głosić dobrą nowinę o mnie wszystkim ludziom. Bez wyjątku. Dlaczego zatem Jezus zabronił swoim uczniom mówić innym ludziom o tym, że jest On Chrystusem, Synem Boga Żywego? Ponieważ koncepcja zbawienia, jaką ludzie w tamtym czasie posiadali, była inna od Bożej koncepcji. Ludzie nie rozumieli, nie wiedzieli, co ma się wydarzyć. Tutaj prawdziwe było słowo proroka Izajasza: myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje, mówi Pan. Źle rozumieli rzeczy związane z odkupieniem. Dla nich odkupienie oznaczało wybawienie spod rzymskiej okupacji oraz odbudowanie królestwa z potomkiem Dawida na tronie. Więc zbrojne powstanie było środkiem do odkupienia, ale było to tylko czysto ludzkie myślenie. Bóg miał inne odkupienie w swoim planie. Wyobraźmy sobie sytuację. Jako Polacy możemy sobie wyobrazić, na przykład myśląc o powstaniu warszawskim, gdzie 4 lata okupacji minęły, czy tam już 5. rok był, i nagle nad Wisłą pojawiają się radzieckie oddziały. I co się pojawia? Myśl. Powstanie. Są tam alianci, tak, czy sojusznicy, są za Wisłą, to pewnie nas wesprą. Jest jakby nadzieja ożywa. I co robią ludzie? Chwytają za broń, jest powstanie. Więc możemy sobie wyobrazić, jak po 5 latach było w Polsce, a jeżeli ktoś jest, powiedzmy, pod okupacją 150 na 200 lat, to gdzieś to oczekiwanie na wyzwolenie jest. I Jan Chrzciciel swoim przyjściem, swoim pojawieniem się rozpalił pewne nadzieje, ponieważ on mówił: za mną idzie ten, któremu nie jestem godzien rzemyka od sandałów rozwiązać. On chrzcić będzie was Duchem Świętym i ogniem. Więc Jan Chrzciciel rozpalił nadzieję, że Mesjasz przyjdzie, że już jest blisko. Więc ta atmosfera była aż gęsta od tego oczekiwania na pojawienie się Mesjasza. Tyle, że ludzie mieli niewłaściwe oczekiwanie i wiemy, że Biblia uczy: mała iskra zapala duży las, tak? Mała iskra zapala duży las. Więc gdyby uczniowie chodzili i mówili: słuchajcie, oto tu jest Chrystus, zobaczcie, jakie cuda czyni, jakie wspaniałe rzeczy dokonuje, zobaczcie, co głosi, to mogłoby to doprowadzić, na pewno doprowadziłoby to do rewolty, do buntu czy powstania zbrojnego przeciwko Rzymowi. Mogłoby to doprowadzić do sytuacji, że ktoś nadgorliwy, mając złe zrozumienie i złe oczekiwania rozpalone przez nadzieję bliskiego nadejścia Mesjasza, mógłby niepotrzebnie chwycić za broń i zrobić coś głupiego. I skutki tego byłyby katastrofalne. Dlatego na przykład, kiedy Jezus publicznie wzbudził Łazarza z martwych, arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą. Tak? Zobaczyli, że sytuacja jest poważna, że Jezus dokonuje takich rzeczy, jakich nie dokonał nikt inny, czy nie dokonywał nikt inny. I widzą zagrożenie z tym, jakie za tym idzie. I w Ewangelii Jana w 11 rozdziale, 48 wersecie jest opisane, czy jest powiedziane, o czym faryzeusze, czy ta Rada Najwyższa mówiła. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego, wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. Inaczej mówili, że z tym Jezusem trzeba coś zrobić, ponieważ jeśli ludzie w pewnym momencie uznają go za Mesjasza, to doprowadzi to do rewolty przeciwko Rzymowi. A to się dla nas bardzo źle skończy. Bo jeżeli wielokrotnie były różne rewolty przeciwko Rzymowi, w czasie, kiedy istniało Cesarstwo Rzymskie, ale Rzymianie zawsze w bardzo okrutny sposób rozprawiali się z tymi, którzy występowali przeciwko nim. Drogi były usłane krzyżami generalnie, na których krzyżowano tych, którzy podnosili rękę na cesarstwo. Więc Żydzi słusznie, Żydzi, Rada Najwyższa rozumiała, że jeżeli ludzie, mając te niewłaściwe oczekiwania, niewłaściwą koncepcję, tą ludzką koncepcję odkupienia Izraela, uznają Jezusa za Mesjasza, to dojdzie do katastrofy, ponieważ chwycąc za broń powstaną przeciwko Rzymowi, a wtedy Rzymianie zrobią porządek i ze świątynią, i z Żydami generalnie. Dlatego Jezus bardzo mądrze i roztropnie zrobił, że zakazał uczniom mówić innym, że On jest Chrystusem. Najpierw doprowadził ich samych do właściwego zrozumienia tego, kim On jest i co musiało się wydarzyć, a potem dopiero posłał na cały świat, żeby mówili wszystkim. Więc dopóki uczniowie mieli niewłaściwe zrozumienie pism, dopóty nie mogli mówić dookoła wszystkim ludziom, że Jezus jest Chrystusem, ponieważ by to doprowadziło generalnie do zguby. Ale kiedy zrozumieli, kiedy już mieli właściwe zrozumienie pism i odkupienia przez krzyż Jezusa, to zostali posłani na cały świat, by głosić o tym wszelkiemu stworzeniu. To nam pokazuje, jak ważne jest, by mieć właściwą biblijną koncepcję zbawienia. Ludzka koncepcja prowadzi do zguby, a ludzie generalnie mają swoje koncepcje na to, co trzeba zrobić, żeby zostać zbawionym. Jaka jest twoja koncepcja zbawienia? Czy jest ona zgodna z tą biblijną, z tą Bożą koncepcją? Widzimy, że Boży plan zbawienia jest nieodłącznie związany z osobą Jezusa Chrystusa. On jest Chrystusem, On jest Mesjaszem, On jest Synem Bożym. I odkupienie człowieka jest bezpośrednio związane z tym, co Jezus dokona poprzez krzyż. Jezus mówi, że musi być odrzucony, że musi cierpieć, że musi umrzeć i być wskrzeszony trzeciego dnia. Jest to absolutnie konieczne, żeby tak się stało. Jest to absolutnie konieczne do odkupienia. Bez krzyża nie może być mowy o odkupieniu czy zbawieniu. I co istotne, to w tym wersecie nie ma w ogóle mowy o nas, o tym, co my mamy zrobić. Jest powiedziane tylko, że to Jezus musi cierpieć, że musi umrzeć i powstać z martwych. To pokazuje nam, że to Jezus robi wszystko, co jest potrzebne dla naszego zbawienia, dla naszego odkupienia. On jest sprawcą tego wspaniałego, wielkiego dzieła zbawienia. To jest Boża koncepcja zbawienia, zbawienie w Jezusie Chrystusie. On zrobił wszystko. Ale oczywiście jest wielu ludzi, którzy mają swoją własną koncepcję. Najczęstsza to ta, która mówi, że trzeba być dobrym człowiekiem, że trzeba spełniać dobre uczynki. Tyle, że jest to ludzka koncepcja i ta koncepcja prowadzi ludzi wprost do piekła. Jest takie powiedzenie, że dobrymi uczynkami piekło jest wybrukowane. Ten, kto polega na dobrych uczynkach, trafia do piekła. Dlaczego? Ponieważ nie polega na Chrystusie i na Jego odrzuceniu, na Jego cierpieniu, na Jego śmierci, na Jego zmartwychwstaniu. Taki człowiek, gdyby mógł, to wziąłby Jezusa na bok i tak jak Piotr upominał i mówił mu, słuchaj, ty nie musisz umierać, twoja śmierć jest niepotrzebna, twoje odrzucenie jest niepotrzebne, twoje cierpienia są niepotrzebne, bo ja mogę swoimi dobrymi uczynkami załatwić sprawę. W ten sposób człowiek, który polega na swoich uczynkach, mówi, że nie potrzebuje Jezusa. Jego śmierć i zmartwychwstanie nie są konieczne, nie są potrzebne. Ale jest to kłamstwo, bo Jezus mówi, musi być odrzucony, musi wiele cierpieć, musi zostać zabity i trzeciego dnia być wzbudzony. Jest konieczne, to się musi wydarzyć. Nie ma innej opcji, nie ma alternatywy. Więc ludzie wolą kłamstwo od prawdy, dlatego ich dobrymi uczynkami piekło jest wybrukowane. Odkupienie jest w Jezusie i wyłącznie przez Jego krzyż, przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. I dopóki tego nie zrozumiemy, to będziemy trzymać się ludzkiej koncepcji zbawienia, która prowadzi na wieczne potępienie. Dopóki tego nie zrozumiemy, dopóty będziemy trzymać się z dala od Chrystusa. Dopóki tego nie zrozumiemy, dopóty będzie się nam wydawać, że nasze uczynki są dobre. Ale człowiek, który ma właściwe rozumienie krzyża, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, zdaje się tylko na Niego. Ponieważ wtedy dopiero widzi grzech takim, jakim jest. Widzi, że nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Wtedy odrzuca poleganie na swoich uczynkach, ponieważ widzi, że nie ma nawet jednego dobrego uczynku przed Bogiem. Taki człowiek rozumie, że Chrystus musiał być odrzucony, musiał cierpieć, musiał umrzeć i powstać z martwych. Musiał On, musiał Jezus, ponieważ ten człowiek nie jest w stanie zrobić nic, żeby pojednać się z Bogiem. Czasami myślimy o przeszłości. Nie wiem, czy przychodzą wam jakieś wydarzenia, które miały miejsce w waszym życiu i czasami zastanawiacie się, a co by było, gdyby? Gdyby coś inaczej byśmy zrobili, albo co by było, gdyby wydarzyło się to lub tamto? Jak nasze życie by się potoczyło? I czasami jest to, jeżeli nie jest związane to z jakąś porażką życiową, jeżeli to nie jest związane z jakimś trudnym doświadczeniem, no to fajnie sobie pomyśleć, ale często dochodzimy do wniosku, ojej, co było, to było, prawda? Trudno, idziemy dalej. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, no nie, co by było, gdyby nie było reformacji? Co by było, gdyby 31 października 1517 roku Marcin Luther nie przybił swoich 95 tez do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze? Czasami no, reformacja jest dla nas jakimś wydarzeniem, ale no, ponieważ no, nie, często o tym nie mówimy, nasza wiedza jest słaba, no to nie przywiązujemy do tego większej wagi. Czy gdyby nie było reformacji, to czy my dzisiaj bylibyśmy na tym miejscu? A co może ważniejsze, co istotniejsze, to pytanie, jaką koncepcję zbawienia byśmy mieli? Albo jaką, w co byśmy wierzyli odnośnie zbawienia? Ponieważ reformacja przyniosła ogromną zmianę, przyniosła z jednej strony odrzucenie tej ludzkiej koncepcji zbawienia przez uczynki, a z drugiej strony odnowienie Bożej koncepcji zbawienia w Jezusie Chrystusie przez Jego cierpienia, przez Jego krzyż i zmartwychwstanie. Jest to koncepcja zbawienia z łaski przez wiarę. Dlatego 31 października obchodzimy święto reformacji. I może powinniśmy większą troszeczkę wagę przywiązywać do tego wydarzenia. Dlatego reformacja była tak ważnym wydarzeniem, ponieważ nastąpił powrót do krzyża Pana Jezusa Chrystusa jako jedynego źródła zbawienia człowieka. Jaki byłby stan Kościoła dzisiaj, gdyby nie reformacja? Wtedy stan Kościoła, ten duchowy stan Kościoła był fatalny, bardzo delikatnie mówiąc. Był fatalny. Więc możemy dziękować Bogu za reformację, za Marcina Lutra w Niemczech, za Jana Kalwina we Francji czy Genewie, za Ulricha Zwingliego w Szwajcarii, za Johna Knoxa w Szkocji i za wielu, wielu, wielu innych ludzi, których Bóg użył do tego, żeby przyprowadzić ludzi ponownie do krzyża Jego Syna, żeby na nowo ludzie odkryli, że Jezus musiał być odrzucony, musiał cierpieć, musiał umrzeć, trzeciego dnia być wskrzeszony z martwych. Ludzie wierzyli, że swoimi uczynkami, i dalej wierzą, że swoimi uczynkami mogą zapracować na zbawienie. Bóg mówi nie. Chrystus robi wszystko dla zbawienia. On musi cierpieć, On musi być odrzucony, On musi umrzeć, On musi trzeciego dnia być wskrzeszony z martwych. Więc dziękujmy Bogu za ten przełom. Dziękujmy Bogu za to, że przywrócił tę biblijną koncepcję zbawienia poprzez krzyż Chrystusa. Ale też niech to, co się wydarzyło te prawie 500 lat temu, niech będzie dla nas zachętą do tego, żeby się modlić o to, abyśmy byli ludźmi, którzy przekazują dalej, którzy głoszą Chrystusa ukrzyżowanego, abyśmy byli ludźmi, dla których krzyż Chrystusa jest jedyną chlubą. Żebyśmy byli ludźmi, którzy jak reformatorzy mówią, zbawienie jest w Jezusie Chrystusie, z łaski przez wiarę. Chrystus zrobił wszystko, a my tylko możemy to przyjąć przez wiarę. Ale też wołajmy do Boga, aby podobna reformacja mogła mieć miejsce w naszym kraju, czy w Europie. Ludzie każdego dnia umierają i idą do piekła, ponieważ pokładają ufność w swoich uczynkach, a nie w Chrystusie. Więc wołajmy usilnie, aby Bóg przemienił, czy odmienił oblicze tego kraju i dał zrozumienie ludziom, żeby mieli tą biblijną koncepcję zbawienia w Jezusie przez wiarę w Niego. Potrzebujemy reformacji. Jedno z haseł reformacji, czy też wniosków reformacji, to takie, że Kościół musi cały czas się reformować. Ponieważ jest cały czas tendencja do tego, żeby odchodzić od Boga i musi na nowo się reformować. I my potrzebujemy reformacji dzisiaj. Patrząc na duchowy stan naszego kraju, no desperacko potrzebujemy reformacji. Tej duchowej przemiany, powrotu do tej nauki krzyża. Jaka jest Twoja koncepcja zbawienia? Czy jest to ludzka koncepcja? Czy wierzysz w to, co wszyscy dookoła wierzą, że możesz być zbawiony przez dobre uczynki? Jeżeli tak, to pamiętaj, że ta koncepcja mówi ci, że nie potrzebujesz Jezusa. Ta koncepcja trzyma cię z dala od Chrystusa. Ta koncepcja nie chce, żebyś do Chrystusa się zbliżał. Pamiętaj, nie ma zbawienia bez Chrystusa. Nie ma zbawienia bez Jego śmierci i zmartwychwstania. Dlatego zachęcam cię, abyś zostawił swoje uczynki, żebyś przestał pokładać w nich ufność, ponieważ przez nie nigdy nie będziesz zbawiony. Zbawienie jest wyłącznie w Jezusie. Jeśli chcesz być zbawiony, to musisz zaufać Jemu, że On jest Chrystusem, że On jest Synem Bożym i musisz zdać się na Jego ofiarę, na to, że On musiał być odrzucony, że On cierpiał za ciebie, że On umarł za ciebie i że On zmartwychwstał dla twojego usprawiedliwienia. Uwierz w Jezusa, w to, kim jest i czego dokonał, a będziesz zbawiony. To jest Boża koncepcja zbawienia. To jest koncepcja, której uczy sam Jezus. Zbawienie jest w Jezusie, poprzez to, co Jezus zrobił na krzyżu, poprzez przelaną krew, poprzez ofiarę, tą doskonałą, jednorazową ofiarę, jaką złożył z siebie samego na krzyżu Golgoty. I Bóg przyjął tą ofiarę i potwierdził ją, wzbudzając Jezusa z martwych. To jakby przybił pieczęć. Dokonało się. Odkupienie jest przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. On jest Zbawicielem. On jest Chrystusem. On jest Panem. Więc uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Amen.